To ludzie ze swoją różnorodnością są podstawą organizacji. Ich działania tworzą zachowania organizacyjne. Jak rozumieć zachowania organizacyjne i na jakich poziomach powinny być analizowane? Jaką pozycję mają zachowania organizacyjne w kontekście tak zwanego twardego zarządzania i czy stoją w opozycji do niego? Czym jest mit racjonalności i czy w zarządzaniu jest miejsce na emocje? Jakie największe wyzwania w obszarze zachowań organizacyjnych stoją przed organizacjami w kontekście kryzysów, z jakimi przyszło nam się mierzyć? O wyzwaniach w tej dziedzinie zarządzania opowie profesor Katarzyna Januszkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, psycholożka oraz specjalistka do spraw organizacji i zarządzania, prowadząca badania w ramach zachowań organizacyjnych. Ja nazywam się Agnieszka Golińska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Zarządzać, ale jak?
Zarządzać, ale jak? To podcast o nowoczesnym zarządzaniu i przywództwie realizowany w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszamy!
Kasiu, czy mogłabyś powiedzieć, no właśnie, czym się zajmujesz też, żeby nasi goście, gościnie mogli trochę lepiej poznać Cię przed naszą rozmową, w jakich okolicznościach mogą Cię tutaj na uniwersytecie spotkać?
To jest trudne pytanie wbrew pozorom, dlatego że mam wrażenie, że ostatnio zamieszkałam na uniwersytecie, bo występuję tam w różnych odsłonach, więc przede wszystkim, szanowni Państwo, jako dziekan mam ustalone grafiki spotkań, konsultacji, więc zapraszam Państwa, jeśli ktoś miałby ochotę na szerszą rozmowę, na dłuższe spotkanie, to oczywiście w ramach konsultacji, ale jestem też regularnym dydaktykiem, w związku z tym prowadzę zajęcia na studiach i stacjonarnych, i niestacjonarnych. No i staram się nie zapominać o tej swojej trzeciej czapce, czyli byciem naukowczynią, badaczką. W związku z tym w ramach naszego zespołu badawczego mamy regularne spotkania. No i też każdy z tych trzech obszarów no właśnie zajmuje, wypełnia mi czas, zarówno obowiązki takie organizacyjne, dydaktyczne, jak i badawcze. A zajmuję się, tak jak Agnieszko powiedziałaś, no przede wszystkim zachowaniami organizacyjnymi.
Myślę sobie, że o ile bardzo jasne jest, czym jest zarządzanie, czym jest psychologia, to czasami to, czym są zarządzania organizacyjne, nie jest już takie oczywiste. Czy mogłobyś nam przybliżyć, czym są zachowania organizacyjne, z czym one się wiążą?
Z przyjemnością, dlatego że mam wrażenie, że zachowania organizacyjne są bardzo lubiane przede wszystkim, to znaczy akces do tego obszaru wiedzy, poznania mają zarówno przedstawiciele nauk o zarządzaniu i jakości, no bo siłą rzeczy one są lokowane w organizacji, więc chętnie o tym rozmawiamy, chętnie staramy się je tłumaczyć. No, co do poznania mam jeszcze pewne obiekcje i pewne obawy, ale o tym może w dalszej części, ale na pewno w obszarze nauk o zarządzaniu zachowania są obecne. Zachowania organizacyjne również bardzo lubią psychologowie, ponieważ to jest o człowieku, to jest o tym, jak się zachowujemy, to jak no właśnie nasze indywidualne charakterystyki determinują te zachowania, w związku z tym psychologia też zachowania organizacyjne lubi. Lubią również je socjologowie, ponieważ jesteśmy częścią większej układanki, nie tylko systemu społecznego w ramach no właśnie organizacji, grup społecznych, formalnych, nieformalnych, ale również szerzej społeczeństwa i relacji oddziaływań między organizacjami. I pewnie mogłabym jeszcze wymieniać te dyscypliny, które wkładają swoją wiedzę, mają jakiś udział w poznaniu zachowań organizacyjnych, ale myślę, że te trzy są takie kluczowe. A czym są same zachowania organizacyjne? No to znowu trochę taka kombinacja tych wiedzy z każdych tych trzech obszarów. Ale ja bym bardzo chciałabym, żebyśmy dzisiaj lokowały tą wiedzę na gruncie nauk o zarządzaniu jakości. Jakby tutaj te moje badania no przede wszystkim adresuję i lokuję w tej dyscyplinie. Więc zachowania są odpowiedzią na człowieka, jednostki, na wszelkie formalne rozwiązania organizacyjne. Czyli to, jak zachowujemy się w miejscu pracy na skutek oddziaływań formalnych rozwiązań organizacyjnych.
A na jakich poziomach w organizacji możemy analizować, badać zachowania organizacyjne?
Tutaj znowu dosyć intuicyjnie można powiedzieć, że tak jak każde nasze zachowanie, tak samo w przestrzeni organizacyjnej możemy powiedzieć o nas jako jednostce i to jest to, jak ja reaguję, jak się zachowuję, jakich dokonuję wyborów, co mnie motywuje, a co mnie demotywuje na przykład, prawda? Czyli to jest ten poziom jednostki, jej indywidualnych celów, sposobów realizacji tych celów i wyborów w związku z tym związanych. Drugi poziom to jest poziom grupowy, czyli ja jako członek grupy, tak jak wspomniałam wcześniej, mogą być to grupy formalne, czyli członek zespołu, członek działu, członek wydziału w ramach organizacji, w ramach struktury wyodrębnionego, ale również takiej grupy nieformalnej. Ja jako członek jakiegoś zespołu, jakiejś grupy nieformalnej, która się powołała, konstytuowała w taki sposób niezinstytucjonalizowany. Jakby wszystkie te relacje, zarówno pozytywne, jak wzmocnienie, jak i negatywne, jakieś konflikty, które wynikają właśnie z tej mojej obecności w zespole, to jest również ten poziom analizy, na który możemy dokonywać no właśnie tego rozbioru na czynniki pierwsze zrozumienia zachowań. No i trzeci, ten taki najbardziej wydaje się ogólny poziom, to jest poziom organizacji, czyli jak właśnie pewne konkretne rozwiązania, jak konkretne instrumenty zarządzania wpływają na to, że zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. Począwszy od takich dosyć oczywistych rzeczy, jak na przykład rodzaj struktury organizacyjnej, czy ona jest bardziej spiętrzona, czy spłaszczona, czy rozczłonkowana i tak dalej, jak to modyfikuje nasze zachowania, po takie bardziej wysublimowane, jak relacje pomiędzy pewnymi rozwiązaniami i jak one wpływają na to, jak działamy. I oczywiście można by tutaj postawić kropkę, ale trzeba też mieć z tyłu głowy czy taką świadomość, że zachowania to jest również ten poziom taki, powiedzmy sobie, pozaorganizacyjny, takiej organosfery, czyli relacji właśnie organizacji z innymi organizacjami, organizacji z innymi interesariuszami i to, co się dzieje na rynku pracy, wiemy też przecież, że wpływa na nasze zachowania organizacyjne. No chociażby podział na rynek pracodawcy albo rynek pracownika, prawda? No to już sobie wyobrażamy, że w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, czy jak tą sytuację określimy, ona będzie w jakiś sposób przekładała się na to, jak my będziemy w tej organizacji się zachowywali. Więc proszę zwrócić uwagę, że to jest poza organizacją, ale wciąż modyfikuje i skłania nas do różnych wyborów.
A jak jest z przywództwem? Gdzie przywództwo moglibyśmy ulokować? Na którym z tych poziomów? Czy ona ma taki charakter transwersalny? Jak ty to widzisz?
Ja myślę, że tutaj nie ma znowu prostej odpowiedzi, ale więc nie, chyba nie byłabym skłonna do tego, żeby powiedzieć, że przywództwo jest w jednostce, bo wyobrażam sobie osobę, która ma taką, no właśnie, ma tą umiejętność, ma tą charakterystykę, w związku z tym mogłaby pełnić taką rolę w organizacji, natomiast na skutek różnego rodzaju relacji w zespole albo rozwiązań organizacyjnych ta rola jest niemożliwa do spełnienia. Więc ja myślę, że tutaj też możemy powiedzieć o pewnym takim przekrojowym charakterze pełnienia tej roli, no bo jednostka może mieć predyspozycje, ale musi mieć też warunki, żeby te predyspozycje mogła wykorzystać we właściwy sposób.
Dziękuję. Właśnie to było takie pytanie, które też często mnie nurtuje, bo na tych trzech poziomach nie zawsze, prawda, jest jasne, gdzie to przywództwo się znajduje. I chciałam też zapytać cię, bo czasami zachowania organizacyjne utożsamiane są z taką miękką strefą zarządzania. Być może ze względu na to, że bardzo dużą rolę przykładają właśnie do umiejętności społecznych, tych umiejętności, kompetencji związanych z innymi jednostkami. Czy w takim razie zachowania organizacyjne stoją w jakiś sposób w opozycji do takiego twardego zarządzania? Jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma obszarami?
To jest taka chyba miłość pełna boleści, bo myślę, że zarówno z perspektywy osób zajmujących się zachowaniami organizacyjnymi, nadanie prymatu temu twardemu, nazwijmy to zarządzaniu, może się wydawać trudne, jak i w drugą stronę komuś, kto zajmuje się tym, znowu użyję cudzysłowie, twardym zarządzaniem, przyznanie, że zachowania są istotnym elementem, też może nie przyjść aż tak łatwo. Natomiast jedno bez drugiego chyba żyć nie może i teraz przepraszam za takie ogólne określenie, ale przez dłuższy czas nauki o zarządzaniu i jakości, czy nauki o zarządzaniu i organizacji rozwijały się chyba, można powiedzieć, nie dokonując zbyt dużego uproszczenia, bez takiej atencji dla właśnie zachowań organizacyjnych, bo przede wszystkim rozwijały się w kierunku realizacji celów organizacji. To był priorytet. Organizacja miała jak najlepiej określić te cele i jak najlepiej określić sposób osiągnięcia tych celów i sprawić, żeby te warunki, które organizacja kształtuje, były sprzyjające właśnie do efektywnej, wydajnej pracy. Więc koncentrowaliśmy się na tych rozwiązaniach organizacyjnych, pomijając na pewno ten aspekt albo marginalizując ten aspekt związany z tym, że nawet najwspanialsza procedura, jeśli będzie szła w opozycji, w sprzeczności albo w jakikolwiek sposób nie będzie współgrała z naturą, istotą zachowań organizacyjnych, może się okazać przeciwskuteczna. Więc od jakiegoś czasu, i mówiąc od jakiegoś czasu, mam na myśli ostatnie kilkadziesiąt lat, więc to też nie jest tak, że to jest 5, 10 czy 15, ale to można śmiało powiedzieć, że to nie jest od początku rozwoju nauki o zarządzaniu jakości. Natomiast od jakiegoś czasu widać, że przeglądamy się w tych dwóch lusterkach. I ja cały czas zachęcam do tego, aby projektując rozwiązania organizacyjne, zastanawiać się nie tylko nad tym, na ile one faktycznie są zorientowane na efektywną realizację celu, ale również, czy ta efektywna realizacja celu jest możliwa, bo na przykład zachowania organizacyjne będą takie, jakich oczekujemy. Też pomijamy ten aspekt bardzo często w modelowaniu, w projektowaniu organizacji, że zachowania możemy modelować. To nie jest tak, że pracownik przychodzi jakiś gotowy do organizacji i organizacja ma jakieś gotowe rozwiązania, no i zobaczmy, co się wydarzy, prawda? My możemy wciąż jakoś ten proces zmieniać, możemy go kształtować. Oczywiście to wymaga takiego poznania, to wymaga opisu i wyjaśnienia relacji, uwarunkowań, no ale wciąż jest to możliwe, więc też zachęcam do takiego spojrzenia na ten proces jako taki dynamiczny i nie sugerowanie się tą anglojęzyczną nazwą organizational behavior, która z takim behawioryzmem nam się może kojarzyć. Myślę, że w polskim określeniu zachowania organizacyjne, no jakby ten trochę pejoratywny wydźwięk tego określenia jest zdjęty. W związku z tym, no patrzmy, jak możemy zmieniać organizację, modelować rozwiązania po to, aby osiągnąć pożądane zachowania, a w drugą stronę, jak możemy zmieniać zachowania, żeby wykorzystać w optymalny sposób istniejące w organizacji rozwiązania.
Tutaj ten bardzo duży nacisk położony jest też na taki dobrostan pracowników, na to, jak oni czują się w tej organizacji. Czy to też jest z twojej perspektywy, no właśnie, w jakiś sposób powiązane z tym twardym zarządzaniem, czy raczej jest to nacisk, można powiedzieć, oddzielny? Na przykład myślę tutaj o konkretnych funkcjach menedżerskich. Czy to jest tak, że te same osoby powinny zajmować się w organizacji dbaniem o dobrostan, czy jednak organizacje powinny mieć, czy to działy, czy osoby, które swoją energię, swoją pracę poświęcałyby właśnie dbaniu o dobrostan pracowników w kontekście zachowań organizacyjnych?
Wiesz, Agnieszka, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja nawet jakiś czas temu kułam takie określenie zarządzanie z wyobraźnią, czy menadżer z wyobraźnią, bo wyobrażam sobie, że jest osoba, wyobrażam sobie menadżera, który ma doskonałe przygotowanie, jeśli chodzi o metodę, techniki zarządcze i jest w stanie zaprojektować doskonały proces, który będzie spełniał wszystkie, nawet najbardziej wyśrubowane kryteria, jeśli chodzi o metodykę zarządzania projektem na przykład, natomiast nie będzie uwzględniał specyfiki obecności w tym procesie podsystemu społecznego jednostki, zespołów, grup, interakcji między nimi. I dlatego mówię o tym menadżerze z wyobraźnią, bo muszę sobie wyobrazić, jak ludzie będą odczytywali te moje rozwiązania, jak ludzie zastosują wypracowane przeze mnie procedury, jak odnajdą się w tym procesie. Więc to jest trochę takie wyjście, to jest taki menadżer plus, prawda? Z jednej strony mamy tą wiedzę, kompetencje twarde i fantastycznie, że to umiemy zrobić, ale teraz zastanówmy się, jak to będzie rezonowało u osób, które będą się tym zajmowały. Jeśli chodzi o to takie zawężenie pola zainteresowania do jakości życia, do dobrostanu pracownika, to posłużę się taką metaforą. Wyobraźmy sobie wspaniały ogród, w którym tylko jedna część tego ogrodu jest pielęgnowana, tylko tam dajemy nawóz, tylko tam przycinamy gałązki, przepraszam wszystkich ogrodników, nie wiem, czy się gałązki przycina, bo ja nigdy tego nie robiłam, ale dbamy o tą jedną, jedyną część. No i teraz oczywiste jest, że nie będzie to miało takiego wielkiego wpływu, czyli nie będzie się przekładało również do tego, na to, co się będzie działo w całej organizacji. Więc często przyjmuje się mylnie, że za zachowania organizacyjne powinien odpowiadać dział HR, że to jest tam powinno. Tam jest o ludziach, więc bardzo proszę, zróbcie tak, żeby ludzie byli szczęśliwi, byli zaangażowani, byli zmotywowani i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie ten taki malutki kawałek ogrodu i teraz o ludziach jest w każdej części tego ogrodu. Znaczy o ludziach tak naprawdę każda decyzja menedżerska na koniec dnia będzie miała jakiś wpływ na zachowanie pracownika, na jednostkę, na grupę, na zespół, prawda? Więc stąd oczywiście dobrze jest, jeśli organizacja może sobie pozwolić na to, by mieć jakiś dział czy zespół, który będzie pilotował te projekty, czy będzie w jakiś sposób uwrażliwiał pozostałych członków organizacji na te aspekty. Natomiast ta odpowiedzialność za dobrostan pracownika jest w każdym miejscu organizacji. I chciałabym, żeby to też wybrzmiało i niekoniecznie tylko na osobach pełniących funkcje menedżerskie, bo wyobrażam sobie, że tak naprawdę ta perspektywa powinna dotyczyć nas wszystkich. Ja jako członek zespołu, jako koleżanka, jako współpracowniczka, jako no i tak dalej, podwładna, prawda? No bo to każdy tak naprawdę odpowiada za ten dobrostan.
To też pokazuje pewną zmianę organizacyjną i to, że nie myśli się już o zarządzaniu jako wyłącznie takim zarządzaniu poprzez pewnego rodzaju wskaźniki, tam gdzie koncentrujemy się na tym wszystkim, co no właśnie bezpośrednio prowadzi do tej efektywności organizacji, ale często myśląc o zyskach, udziałach w rynku, o tym, żeby organizacja też jakby rosła w siłę, ale jednak zwracamy uwagę na tego drugiego człowieka. I to trochę mnie prowadzi do pytania o ten mit racjonalności w zarządzaniu. Jak to z nim jest i no właśnie. Właśnie, czy skoro my już widzimy drugiego człowieka, czy w zarządzaniu jest też miejsce na emocje? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Wiesz, Agnieszko, tylko rozdzielmy może te dwie rzeczy. Z jednej strony emocje, a z drugiej strony racjonalność, bo gdzieś pewnie one mają jakąś wspólną płaszczyznę czy punkt styku, natomiast no, myślę, że warto tutaj sobie o tych dwóch perspektywach powiedzieć. Więc najpierw rozprawmy się z racjonalnością. Przyjmijmy przez chwilę, ja będę też zachęcała Państwa w ogóle do przyjęcia na dłuższy czas już tej perspektywy, że istnieje więcej niż jedna racjonalność. Znaczy coś, co wydaje się racjonalne dla mnie, może być kompletnie nieracjonalne z Twojego punktu widzenia, z punktu widzenia innej osoby czy grupy osób. I to w zależności od tego, co będzie stanowiło jakby tą oś, wokół której ja będę budowała swoją opinię czy sądy. Na przykład wyznaczenie pracownikom jakiegoś zadania w krótkim terminie czasu do realizacji z jakimiś bardzo wyśrubowanymi normami może być racjonalne z punktu widzenia menadżera, czy szerzej tej, nazwijmy to jakieś enigmatycznie, organizacji, ponieważ jest to, nie wiem, duży kontrakt, ważny kontrakt, realizacja jego w sposób taki pozytywny, tak dobry, wydajny może spowodować, że będą to kolejne kontrakty w przyszłości. Więc z punktu widzenia organizacji ten czas i ten taki nacisk na tempo i jakość pracy będzie bardzo istotna. Z punktu widzenia pracownika na przykład, który jest przeciążony, zdemotywowany, ma w danym momencie jakieś zupełnie inne priorytety w swoim życiu, jakby takie działanie może się okazać, może być ocenione jako nieracjonalne. Więc zawsze warto zwrócić uwagę na to, że moja perspektywa niekoniecznie musi być perspektywą drugiej osoby. I czy to ma jakieś konsekwencje na nas jako dla osób pracujących, zarządzających, no myślę, że ogromne. No i teraz znowu menadżer z wyobraźnią to taki menadżer, który zastanowi się nad tym, czy jego perspektywa jest na pewno perspektywą też dla pracownika. I znowu może być tak, że pracownik ma inną racjonalność w danym miesiącu, w danym momencie, w danym dniu, ma jakieś inne priorytety, ale w takim razie może warto się zastanowić i pokazać mu swoją perspektywę, dlaczego to jest ważne, prawda? I teraz, okej, no to jest ważne z tego powodu. I teraz może oczywiście być na zasadzie polecenia służbowego, więc nie ma, proszę bardzo, tej przestrzeni, trzeba to tak zrobić, ale może pracownikowi też łatwiej będzie dostosować się do tego trybu pracy, jeśli zrozumie i zaakceptuje też, tak, to, że menadżer ma jakąś swoją własną, może nie swoją własną, ale ma jakąś inną racjonalność. W zarządzaniu w ogóle są cztery rodzaje racjonalności jakby wymieniane jako różne perspektywy w zależności od tego, czy to jest racjonalność właśnie zorientowana na cel, czyli wszystko to, co prowadzi nas do celu, będzie racjonalne, czy racjonalność ze względu na wartości, czyli to, co jest zgodne z moim systemem wartości, będzie racjonalny. To jest przykład, którym możemy się posłużyć, jeśli kupuję droższe produkty, dlatego że one są ekologiczne, to z punktu widzenia tej racjonalności jestem racjonalna, jest to zgodne z moim systemem norm i wartości. Z punktu widzenia innej osoby moje zachowanie może być kompletnie nieracjonalne. Nie ma sensu przepłacać. Marchewka to marchewka, prawda? Nie ma sensu dokonywać tutaj innych wyborów. No jest jeszcze racjonalność oparta o wiedzę, którą mamy, którą posiadamy. I teraz znowu, jeśli ja znam metodykę jakiegoś działania i proponuję, abyśmy szli zgodnie krok po kroku z tą metodyką, no to dla mnie jest to racjonalne. Idziemy zgodnie z przepisem, prawda? No bo te procesy, procedury w organizacji to trochę tak jak przepis kuchenny. Natomiast dla innej osoby, która tej metodyki nie zna albo posługuje się na co dzień inną, to może być znowu nieracjonalne działanie. Nie ma innego wyjścia, trzeba się komunikować i pokazywać te perspektywy. No i ostatni, czwarty rodzaj racjonalności to jest racjonalność ze względu na warunki i okoliczności. Jeśli coś się zmienia, musimy dostosować nasze działanie do tej aury, do tych warunków, co oczywiście w sytuacji tak częstych zmian w otoczeniu organizacji, no wydaje się oczywiste. Po prostu musimy robić monitoring otoczenia i adekwatnie do niego reagować. Więc cel przyjęty na początku roku już w marcu może się okazać niemożliwy do realizacji, no i wtedy zmiana tego celu i kontraktów z pracownikami, warunków pracy z pracownikami, czy jeszcze celów cząstkowych jest też wtedy uzasadniona. Nie dla pracownika, prawda, na przykład, ale dla organizacji tak.
Tak, teraz jeszcze pozwolę sobie przerwać, bo wiem, że za chwilkę jeszcze o tej emocjonalności będziemy mówić, ale to, o czym teraz powiedziałaś, przypomina mi bardzo treści, które poruszałaś w Twoim webinarze kilka lat temu z profesor Kosterą, gdzie rozmawiałyście właśnie o tym, że często studenci, którzy wybierają zarządzanie jako kierunek studiów, oczekują, że nauczą się, jaki jest ten jeden właściwy sposób postępowania, jakie jest rozwiązanie danej sytuacji. I pewnie dotyczy to nie tylko studentów, ale w ogóle pracowników organizacji. Natomiast też takie spojrzenie na racjonalność pokazuje nam, że no właśnie, nie ma tej jednej odpowiedzi, nie ma tego jednego rozwiązania.
Tak, to zależy. To jest ulubiona odpowiedź, myślę, i często pojawia się. Natomiast zwróć uwagę, Agnieszko, że to jest trochę też tak, że te studia, czyli no nie chciałabym, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, w takim razie to nie warto się studiować zarządzanie, bo to zależy. Otóż warto, bo wyobrażam sobie, znowu ja sobie dzisiaj dużo wyobrażam, tak, ale staram się nie być też taka rozstrzygająca w tych sądach. Im więcej włożymy, im więcej instrumentów, narzędzi, metod, technik poznamy, tym bogatsza będzie nasz arsenał broni, z którą wystąpimy przeciwko zmieniającym się warunkom otoczenia. To jest taka metafora trochę wojenna, no ale dobrze znać więcej niż jedno urządzenie, żeby zobaczyć, które będzie bardziej pasujące. Jest taki cytat, jego bardzo często przywołuję w swoich wypowiedziach, ale no, jakoś wyjątkowo mi pasuje. Bodajże Maslowowi się przypisuje ten cytat, że jeżeli jedynym narzędziem, jakim potrafisz się posługiwać, jest młotek, wszystko traktujesz jak gwoździe. No więc chodzi o to, żebyśmy znali, wiedzieli, umieli wykorzystać również inne instrumenty i narzędzia i wtedy zobaczymy, co bardziej będzie pasowało. I w zarządzaniu jest właśnie trochę o tym, prawda, że musimy znać różne metody, techniki, no ale też wiedzieć, na jakiej podstawie wybrać, dostosować tą metodę i technikę. No i to już na pewno jest taka wiedza, którą oczywiście w toku doświadczenia, tak zwanej mądrości życiowej też jesteśmy w stanie nabyć, ale kompletnie, systematycznie na pewno pozwalają nam tą wiedzę zgromadzić studia w danym zakresie, czy to zarządzanie, czy to socjologia, no tak naprawdę każde studia mają taką rolę, mam wrażenie, spełnić. No więc to jest chyba o tym. Nauczmy się wykorzystywać.
Ja też myślę sobie, że no właśnie to zależy, ale od czego, prawda? I często no nie tylko praktyka menedżerska, ale też ta wiedza taka formalna, którą zdobywamy, pozwala nam wyjaśniać pewne zachowania i przewidywać, dlatego że przybranie też taka umiejętność zmiany perspektywy i spojrzenia na to, jaką na przykład racjonalność może mieć dany pracownik, czy dana grupa pracowników, czy menadżer, no też wymaga takiej umiejętności postawienia się trochę w butach innej osoby, ale do tego często też potrzebujemy wiedzy, na przykład nie wiem, wiedzy, prawda, o tym, jakie mamy modele zarządzania, jak kształtowane jest działanie ludzi w organizacjach, jak oni reagują na przykład na zmiany. Więc myślę sobie, że to też jest tutaj niezwykle, niezwykle cenne. Ale to troszeczkę odeszłam od tego pytania, bo rozmawiałyśmy o tej racjonalności i nam została jeszcze ta druga część, która...
druga nóżka.
To jest niezwykle ważna. Druga nóżka, czyli emocje.
Emocje. Czy w zarządzaniu jest miejsce na emocje? Ja myślę, że musi być, bo trudno mi sobie wyobrazić, gdziekolwiek jest człowiek, tam są emocje. No, to jakby tutaj nie trzeba tego udowadniać, przyjmijmy to po prostu tak a priori. I teraz, gdzie te emocje powinny być manifestowane, gdzie powinny brać górę, no to już jest tak naprawdę kwestia takiej też dojrzałości menedżerskiej, dojrzałości pracownika, bo to, że znam, wiem i rozumiem emocje mojego pracownika, czy pracownicy, czy przełożonego, tak, czy rozumiem, co i dlaczego się z nim dzieje, albo tylko co się z daną osobą dzieje, to wcale nie znaczy, że ja muszę w związku z tym zmienić swój sposób postępowania, czy że ja muszę teraz radykalnie przeprojektować cały proces, czy zmienić zasady gry dla całego zespołu. Oczywiście trzeba być na to wrażliwym, wszędzie tam, gdzie możemy to zrobić, to doskonale, ale no ja tutaj będę bardzo ostrożna, bo pamiętajmy, że taka zmiana, czy właśnie takie nachylenie w stronie jednej osoby, no spowoduje, że będzie miało to konsekwencje, reperkusje również dla innych osób, więc trzeba zważyć tak naprawdę, gdzie są korzyści, a gdzie potencjalne ryzyka. I to jest odpowiedzialność każdego menadżera tak naprawdę, gdzie te emocje powinny być i w jakim momencie powinny brać górę nad naszym zachowaniem.
Bardzo dziękuję, myślę, że to jest też bardzo ważne, że w takim podejściu te emocje nie wykluczają w żaden sposób racjonalności, to znaczy te emocje mogą w ten sposób ten proces wspierać i często być może nawet trochę intuicyjnie, trochę podświadomie informować nas o tym, czy decyzje, które podejmujemy, no, są poprawne, prawda? Czy są właśnie w zgodzie na przykład z naszymi wartościami.
Dokładnie tak. Zobacz, Agnieszko, przyszło mi do głowy taki doskonały przykład, gdzie emocje współgrają z racjonalnością i z taką metodyką działania, takim metodycznym działaniem. Za każdym razem, jak mówimy o zarządzaniu zmianami, mówimy o tym, że jest pewna zmiana, którą trzeba wdrożyć w organizacji. Mamy pewien plan i pomysł, jak tą zmianę wprowadzić i jak ją później monitorować i utrzymać, ale z drugiej strony trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić jakąkolwiek organizację, która by nie uwzględniła tego czynnika ludzkiego. Znaczy wdrażamy zmiany i się zastanawiamy, jak na nią zareagują pracownicy. Czymś naturalnym wydaje nam się wtedy opór przeciwko zmianie. W związku z tym trzeba się zastanowić, jak z tym oporem walczyć, jak go może nie walczyć, ale jak go zmniejszać, minimalizować, prawda? I to, co się dzieje z pracownikami w procesie zmian, jest bardzo o emocjach. Od takiej negacji potrzeby, przez akceptację, takie trochę poddanie się, no dobrze, to już zróbcie tą zmianę w tej organizacji. Prawdopodobnie po jakimś czasie, bo taką pełną akceptację, no dobrze, jest lepiej. Tak? No to jest ten taki oczywiście optymalny proces, ale przyjmijmy go na potrzeby naszej rozmowy.
Świetny przykład, bo zmiana jest po prostu też czymś trudnym i chyba wszyscy tego doświadczamy. No i właśnie tak myśląc w skali w ogóle czasów, w jakich nam przyszło nie tylko żyć, ale i pracować, to no, doświadczamy bardzo wielu zmian. Właściwie wszystko wokół nas dynamicznie się zmienia, organizacje też często przyjmują, że ta zmiana jest już czymś takim nieoderwanym, wręcz często szukają, a może nawet nie szukają, a co aktywnie wprowadzają, regularnie wprowadzają różnego rodzaju zmiany, czy to w zakresie procesów, czy struktur, żeby te organizacje też nie podpadły w pewnego rodzaju stagnację. I w kontekście takich zmian, ale też kryzysów, z jakimi na co dzień się spotykamy, jakie z Twojej perspektywy największe, przed jakimi największymi takimi wyzwaniami w obszarze zachowań organizacyjnych stoją dzisiejsze organizacje?
To jest bardzo trudne pytanie, ale jeśli miałabym na nie odpowiedzieć w takim, na razie tak bardzo ogólnie, a potem wejdziemy pewnie w szczegóły, jeśli ten wątek rozwiniemy. Ja myślę, że najtrudniejsze jest połączenie zmian w różnych obszarach, bo z jednej strony mamy zmiany poza organizacją i teraz organizacja musi się do nich dostosować, czy musi, chce przetrwać, zakładamy, że to jest jej kierunek rozwoju. Z drugiej strony są zmiany, które dzieją się po prostu w naszym życiu. Jeśli spojrzymy na jednostkę w przeciągu jej aktywności zawodowej, no to zupełnie inaczej myślimy o sobie jako 20-letnich pracownikach, 30, 40 i dalej. Zmiany, które organizacja, czyli więc mieliśmy coś, co jest poza organizacją, to co jest w jednostce i zmiany same, które organizacja wprowadza, prawda? Więc chyba to jest najtrudniejsze, połączenie tych różnych rodzajów zmian i zobacz, że wtedy jesteśmy bardzo asynchroniczni, wprowadzamy jakąś zmianę, a potem w innej przestrzeni coś się znowu zmienia, prawda? Więc chyba to jest tak filozoficzne nawet pytanie, chciałabym je chyba tak sobie zmapować poznawczo. No to chyba najtrudniejsze jest właśnie synchronizacja zmian w różnych, pojawiających się w różnych kontekstach i nadanie priorytetowi, no to na którą zmianę powinniśmy zareagować, którą powinniśmy uwzględnić w naszym modelu działania, a którą niekoniecznie. To jest trochę taka decyzja, taki namysł.
Ja też myślę o tym w kontekście tego, że jednak być może jednostki nie zawsze tej zmiany chcą i nie zawsze te zmiany lubią, dlatego że jest to też z pewnego, z takiego nawet ewolucyjnego punktu widzenia po prostu wydatek energetyczny i być może tę energię moglibyśmy spożytkować nieco inaczej. Ja mi się chyba też trochę wydaje, że te zmiany zawsze są dobre, ale jednak dla jednostki to jest no właśnie bardzo duże wyzwanie, to jest po prostu praca dla jednostki.
No tak, no to jest pewnego rodzaju, tak jak wspomniałaś, wydatek energetyczny. Jestem przyzwyczajona do wykorzystywania jednego programu w swojej pracy i na chwilkę organizacja przechodzi na inny program, widząc w tym korzyść, więc racjonalność organizacyjna nam się pojawia, no ale dla mnie no to jest kwestia nauczenia się nowego systemu operacyjnego, to jest kwestia przełożenia dotychczasowych procesów, takich nawyków też swoich na ten system operacyjny, no i potem to chyba, co jest najtrudniejsze, ten moment przejściowy, taki oduczam się, bo starego już nie ma, a nowego jeszcze nie do końca potrafię wykorzystać, nie do końca umiem, więc to na pewno jest dla pracownika trudny moment i taki sygnał do tego, że trzeba coś z tym zrobić.
Czy z Twojej perspektywy organizacje tak naprawdę mogą pozwolić sobie w dzisiejszych czasach na to, żeby powiedzieć stop, to znaczy jest środowisko dynamicznie się zmienia, jednostki też przez jakiś proces zmian często w kontekście zmian środowiskowych przechodzą. Czy organizacje mogą sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, to my się teraz zatrzymamy, już nie będziemy tak szybko, tak daleko, tak dużo, czy wręcz przeciwnie, taka decyzja na zmianę wiąże się jednak z bardzo dużym ryzykiem biznesowym?
Z punktu widzenia trwania organizacji, przetrwania, no jeśli się zatrzyma, powie stop, no to prawdopodobnie wcześniej czy później upadnie. No i to jest tyle teoria o naukach organizacji i zarządzaniu, czyli organizacje, które się nie poddają zmianom, nie adaptują do zmieniających warunków otoczenia, ulegają entropii, no i znamy już konsekwencje w dalszym ciągu działania. Natomiast to znowu niestety pojawi mi się to zależy, bo są organizacje, które mają tak mocną pozycję na rynku, że mogą wyhamować po prostu zmiany i powiedzieć, no to teraz jest ten moment na ułożenie procesów, procedur, za chwilkę zobaczymy co dalej, prawda? Więc to zależy od sytuacji, z punktu widzenia realizacji strategii organizacji, to zależy od tego, w jakiej sytuacji ekonomicznej jest dana organizacja. Natomiast długookresowo no nie wyobrażam sobie takiego zatrzymania, takiego czas stop i nie reagujemy na to, co się dzieje w otoczeniu.
Czyli może nawet nie samo zatrzymanie, co takie trochę wyhamowanie, prawda? Zmniejszenie tego tempa zmian.
To jest, spójrz Agnieszko, to jest trochę też o tym, czego ostatnio doświadczaliśmy w związku z pandemią. Ja się ostatnio zastanawiam, czy w ogóle jakiekolwiek spotkanie, rozmowa może nie zahaczyć o pandemię. mam coraz więcej dowodów, że nie, że jednak za każdym razem pojawia się pandemia. Ale zwróć uwagę, że to, co wydarzyło się w momencie wybuchu pandemii, to, że organizacje przeszły na tryb pracy zdalnej niemal z dnia na dzień, spowodowało, że znaczy był na pewno jakiś opór ze strony pracowników, była taka zmiana, którą część pracowników traktowała jako taką narzuconą. Oczywiście to był trudny czas, bo z jednej strony myśleliśmy o naszym bezpieczeństwie, o ograniczaniu kontaktów, a z drugiej strony wiedzieliśmy, jak dużym nakładem siły musimy pracować w domu, łącząc często jakieś funkcje opiekuńczo-wychowawcze z rolami organizacyjnymi. Ale co się stało potem? A potem trochę polubiliśmy tą zdalną. I to jest ten rodzaj zmiany, kiedy pracownicy bardzo często mówią, nie, no to my chcemy tak zdalnie, no to my bardzo byśmy chcieli, prawda, w ten sposób. A część organizacji, no właśnie, zrobiła stop, znaczy nie, no zostajemy tak, jak było zdalnie. Część organizacji powiedziała, no dobrze, no to teraz zmieniamy wszystko, niech będzie trochę tak, a część jakby cofnęła czas, mówiła, no to teraz wracamy już do stacjonarnej pracy i zobaczymy, co się wydarzy. I zobacz, i wtedy mamy organizację tak naprawdę różnej prędkości. Bo ja nie mam wątpliwości, że w przyszłości ta zdalność jest z nami, tak, no była przez pandemię znacznie większym udziałem w rynku niż przed pandemią, jest teraz znacznie większym udziałem niż przed pandemią, no i pewnie zostanie z nami też, to będzie jakiś model, kierunek rozwoju organizacji. I teraz czy jakaś organizacja może powiedzieć, pandemii nie było? No pewnie może, tylko pytanie, czy to będzie z punktu widzenia jej jakby przyszłości najbardziej racjonalna decyzja.
Wiesz, to automatycznie przyszło teraz do głowy, żeby zapytać cię o elastyczność zachowań, dlatego że to jest temat też, który ty badasz, a to jest właśnie chyba o elastyczności, prawda? O tym, jak te organizacje też do tych zmian się przystosowują, czy tak możemy powiedzieć?
No przystosowywały, najpierw je narzucały trochę, prawda? No bo z jednej strony to była zmiana w ogóle systemu organizacji pracy, a teraz już przystosowują do tego, co im się udało wypracować i tego, jakie są oczekiwania pracowników. Tak masz rację, elastyczność zachowań organizacyjnych, mam czasami wrażenie, że to jest moje drugie imię, znaczy Katarzyna Januszkiewicz, elastyczność zachowań organizacyjnych, myślę, że w środku nocy bym się tak mogła przedstawiać już. Natomiast to jest tak, że ja też staram się trochę obalić mit elastyczności, bo my bardzo lubimy takie duże kwantyfikatory, elastyczność, sztywność, no komunikatywność, asertywność, no to są takie bardzo, bardzo duże określenia, za którymi kryje się szereg różnych, bardzo czasami różnych od siebie zachowań. W przypadku elastyczności to też posłużę się zachowaniami organizacyjnymi, ale myślę, że duża część tej narracji może też dotyczyć organizacji. Proszę zwrócić uwagę, że często myślimy sobie tak, jestem elastyczną osobą. Tylko teraz, czy ja jestem elastyczna we wszystkich aspektach możliwych manifestacji elastyczności? Pewnie nie, bo czym innym jest elastyczność czasowa, że jestem przygotowana, gotowa i tak samo efektywna w pracy o różnych porach dnia i nocy. Zadanie wykonane o 7 rano będzie tak samo przeze mnie wykonane o 7 wieczorem i o 12 w nocy. No niekoniecznie tak musi być, no bo to jest nie tylko kwestia mojej chęci czy moich możliwości takich społecznych przystosowania pracy do innych obowiązków, ale również czysto taki chronotyp tutaj po prostu zadziała, prawda? Moja poznawczo-behawioralna wydolność też jest różna o różnej porze dnia i nocy. Więc mamy tą elastyczność czasową i naszą z jednej strony gotowość, a z drugiej strony taką faktyczną sprawność i efektywność działania o różnych godzinach. Z drugiej strony mamy elastyczność zadaniową, której tak naprawdę dotyczy nie tylko rodzaju wykonywanego zadania, ale również metody wykonywania tego zadania. Innymi słowy, jeśli jestem w swojej organizacji raz kierownikiem, przepraszam, o kierowniku to jeszcze będę innym razem, więc nie będę tutaj może mieszała, ale jeśli raz dokonuję analizy rynku, a potem za chwilkę prowadzę spotkanie projektowe jakiegoś zespołu, no to ja robię realizuję różne zadania, prawda? I teraz czy ja jestem na pewno tak elastyczna, jeśli chodzi o to, co lubię robić, co robię najbardziej, co robię najlepiej. No, w naszym środowisku elastyczność zadaniowa to trochę te trzy czapki, prawda? Albo najlepiej prowadzę wykłady i ćwiczenia, albo prowadzę działalność naukową, badawczą. No, można oczywiście łączyć te elementy, ale to są różne zadania, które realizujemy w trakcie swojej pracy. Kolejna nasza elastyczność może dotyczyć funkcji, znaczy jak bardzo jestem przywiązana do funkcji, którą pełnię w organizacji. Szczególnie teraz, kiedy wykorzystujemy różnego rodzaju rozwiązania macierzowe, powołujemy projekty w organizacjach, zespoły projektowe, przepraszam, w organizacjach, no powoduje, że ja raz mogę być członkiem zwyczajnym tego zespołu i moja obecność tam będzie polegała na tym, że wkładam coś od siebie, swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, a innym razem mogę w tym zespole pełnić funkcję kierownika. A co się dzieje, lidera? Co się dzieje, jeśli ja w tym samym czasie jestem w tych dwóch, trzech, czy nawet czasami czterech zespołach? Czy ja naprawdę jestem w stanie tak się przełączyć, że raz jestem tym kierownikiem, a raz pozwalam, czy oddaję to przewodzenie innym osobom. I ostatni rodzaj elastyczności jest elastycznością przestrzenną, z którą my też mieliśmy w czasie pandemii bardzo duży kłopot, związaną z tym, czy my możemy, czy jesteśmy przygotowani też wykonywać pracę w różnych miejscach i tak jak przyzwyczajeni byliśmy do pracy, nazwijmy to tak szeroko sobie w biurze, w organizacji, tak, przy naszym stanowisku pracy, tak w czasie pandemii musieliśmy sobie tą pracę przenieść do domu. No i teraz, czy ma to dla nas znaczenie, dla naszej efektywności czy wydajności? Czy mogę pracować z dowolnego miejsca na świecie, czy mogę wykonywać tę pracę w dowolnej przestrzeni? Jestem tak samo wydajna i efektywna w kawiarni z komputerem, jak i przy biurku w domu, jak i przy biurku w pracy, prawda? I teraz zobacz, jak pomyślimy o swoich rodzajach efektywności, no to, przepraszam, elastyczności, to każdy z nas ma na pewno jakiś taki swój wiodący, dominujący typ elastyczności, że najczęściej faktycznie zmiany w moim zachowaniu czy zmiany w mojej pracy dotyczą tego obszaru, prawda? A niekoniecznie już pozostałych. Mogę być bardzo elastyczna zadaniowo, czyli mogę robić różne zadania, ale na pewno zawsze w tym samym czasie, w tej samej, od, na przykład od 9 do 17, bo tak sobie poukładałam życie, tak sobie poukładałam inne zobowiązania. Więc to jest chyba trochę tak, że ten mit elastyczności powoduje, że my mamy takie nierealistyczne oczekiwania względem siebie, że ja będę unieelastyczna, zawsze i wszędzie będę z chęcią i z taką akceptacją podchodziła do wszystkich zmian w organizacji. A może niekoniecznie każdy rodzaj elastyczności jest dla mnie korzystny, więc trochę nawiązuję tutaj do tego dobrostanu, prawda? To rozpoznanie mojego profilu elastyczności, gdzie chcę i mogę być elastyczna, a gdzie niekoniecznie, no spowoduje, że chyba będziemy bardziej świadomie też podejmowali wybory.
O dwóch kwestiach pomyślałam. Jedna kwestia to jest kwestia związana z efektywnością i na ile też ta efektywność postrzegana przez pracowników, znaczy czy mogę wykonywać pracę z dowolnego miejsca, jestem równie efektywna, a jak to ocenia sama organizacja? I wyobrażam sobie, że tutaj też mogą być pewnego rodzaju różnice. Być może związane także z tym, że pracownicy, pracowniczki mogą odczuwać pewnego rodzaju presję na to, żeby jednak no, deklarować swoją elastyczność, dlatego że mówi się o tym, że taka kompetencja związana z umiejętnością dostosowania się, z taką adaptacją, właśnie elastycznością, no, jest po prostu niezwykle ważna w dzisiejszych czasach, czyli też trochę no, wtedy, kiedy my mamy sami dokonać takiej oceny, chcemy pokazać się w jak najlepszym świetle pracodawcom. A druga rzecz, która mi jeszcze przyszła do głowy to pewnie związane jest z głośnymi w świecie naukowym badaniami o work-work balance, czy już nie work-life balance, ale też równowagą pomiędzy różnego rodzaju rolami, które my w organizacji wykonujemy i tym, że rzeczywiście ta presja na elastyczność od strony organizacji też jest bardzo silna.
Tak, to tutaj z jednej strony to, co się dzieje w ramach jednej organizacji, to właśnie, no to jest to wywieranie pewnego rodzaju presji na to, abyśmy byli tacy unieelastyczni, tak? W zasadzie za każdym razem się adaptowali. No jeszcze raz zachęcam do wglądu w siebie i zobaczenie, czy na pewno jest to dla mnie optymalna ścieżka. No zawsze działania takie przemocowe, znaczy przeciwko sobie, wbrew jakiemuś własnym preferencjom, własnym przyzwyczajeniom czy własnym możliwościom, będą wiązały się z zaciąganiem jakiegoś kosztu, czy będą z jakimś kosztem psychologicznym, prawda? Będziemy zaciągali jakiś dług energetyczny, emocjonalny, poznawczy, no wszystko jedno, tak, ale gdzieś to będzie dla nas miało jakieś nawet długofalowe konsekwencje. A z drugiej strony, jeśli widzimy poza organizację, to też zwróć uwagę na to, że teraz wiele osób łączy pracę dla różnych podmiotów w tym samym momencie. No pewnie elastyczność trochę to ułatwia, no bo jeśli nie muszę siedzieć w jednym biurze przez cały czas, to mogę świadczyć tą pracę, dzieląc swój tydzień pomiędzy zadania dla różnych podmiotów. No i dzieje się trochę tak, że działamy wtedy w takiej organosferze, to znaczy wiele organizacji oddziaływuje na nas i to jest jedno z wyzwań we współczesnym poznaniu zachowań organizacyjnych. Jeśli wyobrazimy sobie badacza zachowań 20-30 lat temu, który wchodził do organizacji, miał pracownika, na którego oddziaływały normy tej organizacji, jej strategia, jej struktura, jej kultura organizacyjna, relacje przełożone podwładne, ukształtowane w tej organizacji. Natomiast teraz często może się zdarzyć, że mamy do czynienia z pracownikiem, który w tym samym momencie zachowuje się, pozostaje pod wpływem norm, kultury organizacyjnej, przyjmijmy to jako taki przykład jednej firmy, jednej organizacji, no i drugiej organizacji, prawda? No i teraz to się dzieje trochę taka hybryda w nim powstaje, tych rozwiązań z różnych organizacji i pewna trudność też w dostosowaniu się w swoim zachowaniu i w działaniu. Jeszcze inna rzecz, no bo oprócz tej właśnie tej organosfery, nazwijmy to tak szeroko, że różne organizacje mogą oddziaływać na pracownika w tym samym momencie, przestaliśmy już patrzeć bardzo punktowo na naszą karierę zawodową. Patrzymy na nią w długiej perspektywie czasu i zastanawiamy się, czyli na to, jak ja się dzisiaj zachowuję w swojej organizacji, bardzo często ma wpływ nie tylko mój pracodawca, jeden czy dwóch, ale również pracodawcy, którzy zakładam, że w przyszłości mogą być moimi pracodawcami. Proszę zobaczyć, my tak działamy na przykład stawiając różnego rodzaju opisy, różnego rodzaju informacje na swój temat na LinkedInie. No, nie tylko po to, żeby wzbudzić zachwyt w naszych kolegach i koleżankach, że jesteśmy tacy wspaniali, ale część osób ma taką właśnie motywację, mówiąc, to w przyszłości się może przydać, to w przyszłości może pomóc mi lepiej odnaleźć się na rynku pracy, pomoże mi znaleźć przyszłego pracodawcę. Więc już dzisiaj myślimy o tym, jak pewne nasze wybory, pewne nasze zadania budują naszą karierę w przyszłości. Augustyn Mańka pisze o tym jako o potencjale kariery, ale to ja myślę, że potencjał kariery też się tutaj wpisuje jakby w to działanie, ale to jest też trochę takie myślenie, co o mnie już dzisiaj myślą inni pracodawcy, jak właśnie dopasowywuje się na przykład do ich kultury organizacyjnej takim przekazem na swój temat.
Też pomyślałam, że w ramach jednej organizacji, szczególnie w dużych organizacjach, o takiej bardzo złożonej kulturze organizacyjnej, to nawet wtedy, kiedy my tylko dla jednej firmy wykonujemy jakąś pracę, to też możemy być pod oddziaływaniem, no właśnie, czy to różnych zespołów funkcjonalnych, w których działamy. Albo jeżeli mamy matryksową strukturę, to też często ta nasza odpowiedzialność jest bardzo, bardzo podzielona, prawda? I tak, to rzeczywiście ten work-work balance też staje się tutaj no dużym, dużym wyzwaniem.
To na pewno jest wyzwanie przyszłości. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Nasza wspólna koleżanka, dr Justyna Sarnowska, kilka chyba już lat temu napisała taki artykuł o solwatacji społecznej. I ten termin solwatacja w ogóle zaczerpnięty z chemii bardzo, bardzo przypadł do gustu. On doskonale opisuje też trudności, z jakim borykają się współczesne organizacje i nazwałbym to solwatacją organizacyjną, że mamy pewne rozwiązanie na przykład dla pracowników, przyjmijmy tą perspektywę jakości życia w pracy czy takiego dobrostanu pracownika, wymyślamy jakieś rozwiązanie, które ma nam przynieść taki efekt, ale ono w tak zwanym międzyczasie właśnie poprzez to, że oddziaływują na nie na to rozwiązanie, tak, jakieś inne czynniki, relacja przełożone podwładne, jakieś konflikty w grupie, czy cokolwiek, jakieś inne elementy organizacji powodują, że to, co finalnie dostaje ten pracownik, to już może tak doskonale dla jego jakości życia nie być pomocne, prawda? Więc mamy to, co sobie organizacja, gdzieś przyjmijmy jakąś mityczną organizację, na górze wymyśli, wypracuje i wdroży, na koniec dla tego ostatecznego beneficjenta, czyli pracownika, nie do końca musi być takim dobrym rozwiązaniem. Spotykamy się z tym przecież dosyć często, kiedy pracownicy mówią, no tak, no wymyślili coś, a to kompletnie nie działa. No tak, no bo w tak zwanym międzyczasie rozpuściło się, czyli jakieś inne elementy popsuły nam trochę ten idealny układ.
Taka metafora trochę głuchego telefonu też, prawda? Gdzie...
Doskonale, dokładnie tak, że na koniec, no i to ma mi pomóc, to ma mnie uszczęśliwić.
A intencje często były bardzo dobre i tutaj znowu wracamy, prawda, do tych różnych perspektyw i do tej racjonalności, o której wspominałaś, gdzie to, co z perspektywy no właśnie czy celu, czy wiedzy osób podejmujących decyzje wydaje się być właśnie takim wyborem słusznym, z perspektywy osób, które później są pod wpływem tych rozwiązań, na które te rozwiązania oddziałują, wcale takie racjonalne być nie musi.
No to jest znowu o tej wyobraźni, zobacz Agnieszko. Znowu posłużę się przykładem z czasów pandemii, ale no, to jest tak wyrazisty czas, że trudno od tego się oderwać. Wiele organizacji w odpowiedzi na taki spadek zaangażowania, spadek takich poczucia więzi z organizacją, czy na takie sygnały o tym, że pracownicy się mniej identyfikują z zespołem, podjęło takie inicjatywy, żeby właśnie uwspólnotowić znowu te członków poszczególnych zespołów. No i tych inicjatyw pewnie można by wiele wymieniać, ale jedną z takich inicjatyw były na przykład spotkania przy winie. To znaczy na pewno znasz ten format, że online, zdalnie spotykają się członkowie tej grupy poza godzinami pracy, no i wtedy mogą sobie swobodnie, bez żadnej agendy, porozmawiać, powymieniać różne opinie, no może temu towarzyszyć kieliszek wina, nie musi, może to być kawa, wszystko jedno. No i teraz zobacz, tak z góry patrząc, czyli jakby no właśnie z takiego czubka, rozwiązanie świetne. No zastępujemy trochę tą kuchnię przysłowiową, gdzie wszyscy w biurze się spotykają i załatwiają wszystkie sprawy i rozmawiają. Dajemy pracownikom taką kuchnię zdalnie, po pracy, możecie sobie porozmawiać. Natomiast dla części z tych osób, ja też brałam udział w takim audycie relacji interpersonalnych w jednej z organizacji, dla części z tych osób to była kara. Znaczy, czemu ja po pracy muszę siedzieć wieczorem, nie z rodziną, nie na takim swoim hobby, tylko znowu przed komputerem, co już samo w sobie jest dla mnie męczące, bo to jest kolejna godzina spędzona przed monitorem, z ludźmi, z którymi pracuję i jakby nie, znaczy ja tak nie chcę, to nie jest integracja. Więc zobacz, znowu coś, to jest dokładnie o tym, że jakiś świetny pomysł, jakby zabrakło tej wyobraźni, no okej, ale czy na pewno kolejna godzina przed monitorem to jest to, czego pracownicy potrzebują? No nie wiem.
To jest też o tym, prawda, że zachowanie organizacyjne to nie jest tylko intuicja. Intuicja, że nam się wydaje, że coś może być dobrym rozwiązaniem, ale one też wymagają badań, po prostu badania opinii, takiego też działania na danych. To znaczy, pomimo, że zarządzania organizacyjne dotyczą relacji między ludźmi, nie oznacza to, że one nie muszą być takie, znaczy nie powinny być takie evidence-based, prawda? Czyli jednak te dowody, nauka, badania i zbieranie danych.
Zdecydowanie tak i tutaj dotknęłaś bardzo ważnego elementu, czy też jakby ważnej cechy zachowań organizacyjnych, która jest często postrzegana jako właśnie to miękkie zarządzanie i w zasadzie no takie ulotne trochę. To jest trochę takie, no wydaje nam się, no właśnie nie, proszę Państwa, czyli tak zachowania organizacyjne mogą być poddane takiemu naukowemu poznaniu, mogą być potem nie tylko opisane, ale wyjaśnione i mogą potem być podstawą takiego projektowania lepszych rozwiązań, czyli mogą podlegać modelowaniu. I ja za każdym razem naprawdę staram się to podkreślić, że to nie jest miękkie zarządzanie, które się między palcami gdzieś trochę przypuszcza i jest no, wypadkowo. No, jeśli stać jakąś organizację, jakiś zespół na to, aby włożyć różne składniki do kociołka i zobaczyć, co z tego wyjdzie, doskonale. Znaczy, ja uwielbiam eksperymenty, też chętnie popatrzę, spróbuję, zobaczymy, co będzie. Natomiast jeśli mamy jakąś wiedzę, dlaczego jakieś elementy znajdują się w tej organizacji, jak one działają, to zastanówmy się, jakie będą ich konsekwencje. I oczywiście raz możemy mieć dojść do bardziej właściwych wniosków, raz do mniej trafnych interpretacji, no ale znowu, no to jest trochę o tym, że my się cały czas uczymy. Wspomniałaś o intuicji. No intuicja jest w ogóle trochę takim, to ciekawe, myślę, zagadnieniem, bo ja lubię myśleć o intuicji jako takich nieuświadomionym działaniu, ale jednak na podstawie jakiejś wiedzy. Znaczy, że my coś wiemy i ta intuicja no gdzieś z jakiegoś powodu nam podpowiada rozwiązanie, więc intuicja może być też jakimś przyczynkiem do naszych działań, no ale na pewno niech to będzie intuicja, a nie jakieś przypadkowe działanie czy w ogóle takie ryzyko. No i zobaczymy, co będzie.
Taka też intuicja, która jest doinformowana.
Tak, tak. Intuicja doinformowana i naprawdę dzisiaj też przy tak dużym wzroście świadomości pracowników na temat ich sytuacji w miejscu pracy, na temat też samoświadomości pracowników związanych z tym, jak się zachowują. No, bardzo dużo mówi się i o zaangażowaniu, przecież bardzo dużo się mówi o wypaleniu zawodowym w ostatnim czasie, więc naprawdę mamy, nasz klient, mówię klient w rozumieniu pracownik organizacji, jest naprawdę wymagającym klientem i nie mówię tutaj o takim prostym podziale na rynek pracodawcy i rynek pracownika. Niezależnie od tego, w jakiej z tych dwóch sytuacji takich konstruktów teoretycznych byśmy się znaleźli, to za każdym razem mamy do czynienia z coraz bardziej świadomą osobą, która może być partnerem do rozmowy na temat tego, co się bardziej sprawdzi, a co się mniej sprawdzi.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję też Państwu za udział w naszym webinarze, za odsłuchanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, Agnieszko, za przemiłą rozmowę i inspirujące pytania.
Zatem do usłyszenia.